pierwsze muszę to powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co przed chwilą usłyszeliśmy, nie tylko piękna tej muzyki, ale też głębi ducha, którego jestem świadkiem, dlatego że nie tylko słuchałem tego, tak jak wy przed chwilą, ale też wczoraj miałem przywilej być króciutko między młodzieżą i budować się razem z nimi w tym duchu i rozważać właściwie słowa drugiej pieśni, którą śpiewali. Wszystko to dziś oddaję. Rozważaliśmy w dwugodzinnym badaniu. Bardzo dużo się o sobie dowiedziałem. Druga sprawa, to chciałbym wam przywieźć pozdrowienia, przekazać pozdrowienia od zgromadzenia w Ludwigshafen i osobiste od siostry Janiny Fitz i od mojej siostry z mężem Wioli Bogdana. I trzecia sprawa. Nie umawialiśmy się, słowo daję i mam na to dowód, dlatego że, przepraszam was, będę czytał dzisiaj, dlatego że przygotowałem prezentację i trudno ją synchronizować, a poza tym chciałbym powiedzieć wszystko, co zaplanowałem. Zaplanowałem dużo, a chciałbym nie popsuć tej atmosfery. Wiem, że będzie zapewne trudno, bo po tych pieśniach słuchać rozważenia bardzo intelektualnego. Przepraszam. Mam nadzieję, że każdy z niego coś wyniesie. Jeśli częściowo będę wspominał o zagadnieniach, które były poruszane w pierwszym i drugim wykładzie, to naprawdę było to niezamierzone, a mam nadzieję, że to sympozjum na jeden temat w pewien sposób nas wszystkich rozwinie. To jest wielka radość być tutaj między wami i patrzeć na wasze twarze. To jest wielki przywilej przemawiać do was. Jest to wielka odpowiedzialność. Stać przed Panem i opowiadać wam o Bożych drogach, którymi chodził mój ludzki, zwykły umysł. Ale, jak wierzę, prowadzony mocą ducha. Brat, który przekazywał mi zaproszenie do usługi na tej konwencji, opatrzył go nagłówkiem z przewodnim wersetem naszej konwencji, który widzimy jeszcze ciągle. O wy, co szukacie Boga, niech ożyje serce wasze. W tym krótkim zdaniu szczególnie inspirujące wydało mi się jedno słowo ożyje. Oto serce, które pierwotnie było żywe, obumarło, pogrążyło się w duchowej śpiączce. Jednak szukanie Pana powoduje, że ożywa, budzi się. Do komórek duchowego istnienia dociera ożywczy strumień tlenu Ducha Świętego. Oczy wyrozumienia otwierają się, a duchowy zmysł próbuje z wysiłkiem połączyć chwilę omdlenia z momentem wyrwania ducha człowieczego przedsionkom otchłani śmierci. Ludzie, którzy przeżyli kliniczną śmierć, dzielą swe życie na dwie części. Tę drugą nazywają nowym życiem. A o momencie przebudzenia mówią: narodziłem się na nowo. Powtórne narodzenie stanowi w nauce Jezusa warunek oglądania Królestwa Bożego. Do Nikodema powiedział on: jeśli ktoś się nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Powtórne narodzenie, czy też powtórne ożycie, można określić jednym biblijnym słowem odrodzenie. Po grecku palingenezja. Słowo to dwa razy występuje w pismach Nowego Testamentu i pragnąłbym jedno z tych miejsc uczynić podstawą naszych obecnych rozważań. Jest to miejsce z Ewangelii Mateusza, 19 rozdział, 28 werset. Przeczytam go w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej. A Jezus rzekł im: zaprawdę powiadam wam, iż wy, którzyście mnie naśladowali w odrodzeniu, gdy usiądzie Syn Człowieczy na stolicy chwały swojej, usiądziecie i wy na 12 stolicach, sądząc 12 pokoleń izraelskich. Jakże wspaniała obietnica związana jest z naśladowaniem Jezusa w odrodzeniu. Czym jest owo odrodzenie? W jaki sposób przeżył je Jezus? W jaki sposób mieli go w tym naśladować apostołowie, by usiąść na jednej z 12 stolic jego królestwa? Słowo odrodzenie, paningenezja, użyte jest także w liście do Tytusa, 3:5, gdzie apostoł Paweł tak pisze o chrzcie. Bóg podług miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odrodzenia. Tu jest użyte słowo paringenezja. I odnowienia Ducha Świętego. Chrzest, nowe narodzenie z wody i ducha można zatem bez wahania uznać za owo odrodzenie, które stanowi warunek oglądania Królestwa Bożego. Takim chrztem ochrzcił się Jezus. Chrztem odrodzenia muszą więc ochrzcić się także jego naśladowcy. W jakim jednak sensie chrzest, który Jezus przyjął z rąk Jana, był dla niego odrodzeniem? Przecież jego duchowe życie nie podlegało wzlotom i upadkom. Począwszy od narodzenia w Betlejem aż do Jordanu, systematycznie wznosił się on ku niebu, ku wypełnieniu zadania, z którym przyszedł na ten świat. Jak więc należy rozumieć odrodzenie Jezusa? To trudne pytanie, szczególnie dla tych, którzy wierzą w błędną teorię, jakoby Jezus był drugą osobą jedynego Boga, nie przestając być Bogiem także w swym ludzkim istnieniu tutaj na ziemi. Zdaje się, że w takim przypadku postulat nieprzerwanego istnienia bytu istoty Bożej musiałby wykluczyć jakąkolwiek możliwość odrodzenia istnienia Jezusa. Nic więc dziwnego, że tłumacze współczesnych wydań Biblii zdecydowali się raczej na inny przekład tego miejsca. I tak czytamy na przykład w Biblii Tysiąclecia. Jezus rzekł zaś do nich: zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzyście poszli za mną, zasiądzicie również na 12 tronach, sądząc 12 pokoleń izraelskich. Podobnie tłumaczy to miejsce nowy przekład, a także większość współczesnych tłumaczeń Biblii na różne języki. Wydaje się, że o takim tłumaczeniu zadecydowały raczej względy teologiczne niż filologiczne. Również tłumacz Biblii Gdańskiej wahał się, w jaki sposób przełożyć to miejsce. W pierwszym wydaniu Nowego Testamentu Gdańskiego z 1606 roku przecinek został postawiony przed słowem odrodzenie. W wydaniu ostatecznym z 1632 roku Daniel Mikołajewski jako tłumacz wygrał najprawdopodobniej wewnętrzną walkę z mikołajewskim teologiem i ów przecinek został pominięty, co nadało słowom Jezusa nieco inny sens, który znamy z naszych starych Biblii Gdańskich. Apostołowie mieli Jezusa naśladować w odrodzeniu, a nie oczekiwać, że w czasie, w okresie odrodzenia usiądą na jednej z 12 stolic. Przyznać jednak trzeba, że tekst grecki nie jest w tym miejscu jednoznaczny i obydwa przykłady są uprawnione. Jak wiadomo, wczesne rękopisy greckie, którymi posługujemy się przy rekonstrukcji tekstu, nie znały interpunkcji i dlatego nie wiemy, w którym miejscu należy postawić ów krytyczny przecinek. Spróbujemy zatem objaśnić to miejsce na dwa możliwe sposoby. Chrzest Jezusa był odrodzeniem jego duchowego istnienia. My, którzy wierzymy, że Jezus był najpierw duchową istotą w niebie, a następnie przestał nią być, stając się człowiekiem doskonałym, ale jednak tylko i wyłącznie człowiekiem. Wierzymy także, że poprzez chrzest w Jordanie Jezus stał się ponownie duchową istotą za sprawą spłodzenia z Ducha Świętego. Wtedy to słyszany był głos z niebios mówiący: ten jest on Syn mój miły. Ponowne usynowienie Jezusa w znaczeniu posiadania duchowej natury potwierdza także apostoł Paweł w kazaniu zapisanym w Dziejach Apostolskich, 13 rozdział, 32-33 werset. Cytuję. I my wam opowiadamy tę obietnicę, która się ojcom stała, iż ją Bóg wypełnił nam, dziadkom ich, wzbudziwszy Jezusa, jako też w psalmie, w którym napisane jest: Syn mój jesteś ty, jam cię dziś, podkreślmy dziś, spłodził. Co prawda wzbudzenie Jezusa można tu rozumieć jako zmartwychwstanie trzeciego dnia, ale też i spłodzenie Jezusa nad Jordanem oraz powołanie Go do pełnienia mesjańskiej misji było bardzo ważnym zaczątkiem owego wielkiego dzieła jam cię dziś spłodził. Jeśli chrzest był dla Jezusa odrodzeniem Jego duchowego istnienia, to i dla nas nie ma innej drogi naśladowania Go, jak przejście przez ciasną bramę chrztu, wody i ducha. Wiemy jednak, powtarzamy to przy okazji każdej uroczystości zanurzenia poświęconych, że chrzest nie jest czynnością jednorazową, ale ciągłym procesem całego poświęconego życia. Jest więc i odrodzenie ciągłym procesem pozyskiwania życia. W odróżnieniu od Jezusa my nigdy nie posiadaliśmy wcześniej duchowego życia. To On przypisał nam swoje własne bytowanie, byśmy żyli w nowości Jego żywota. Umarliśmy bowiem i nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Napisał o nas apostoł Paweł w liście do Kolosan, 3:3. Bóg przewidział istnienie odrodzonych istot ludzkich jeszcze przed założeniem świata. Cytuję. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa według postanowienia swej woli. Efezjan 1:4-5. Boże postanowienie jest samo w sobie duchową rzeczywistością. W tym zatem sensie odzyskujemy życie przewidziane dla nas w Chrystusie przed założeniem świata. Dlatego tak ważne jest naśladowanie Jezusa w odradzaniu się. Do życia zostaliśmy powołani jako istoty ludzkie. Musimy jednak narodzić się na nowo, jako istoty duchowe, by ujrzeć Jezusa takim, jakim On teraz jest. W jakim sensie, w jakim ukryte jest nasze wieczne życie. I nie wystarczy nam raz na nowo z ducha się narodzić. Musimy ciągle nabywać nowych witalnych sił, jak dziecko, które stopniowo nabywa świadomości. Będziemy coraz lepiej rozumieć, coraz więcej pamiętać, coraz bardziej świadomie kształtować nasze wybory i samodzielnie podejmować decyzje. Na tym właśnie polegał w proces duchowego odrodzenia, który sprawowany aż do fizycznej śmierci doprowadzi nas do pełni duchowego życia z Chrystusem w Jego chwale boskości. Bowiem w procesie odradzania się dokonuje się także przemiana naszej natury. I na ogół mówi się, że owa przemiana dokona się dopiero w pierwszym zmartwychwstaniu. To prawda. Wtedy dokona się ona całkowicie. Czytamy w liście do Filipian. Aleć nasza Rzeczpospolita w niebiesiech jest. Skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni ciało nasze podłe, aby się podobne stało chwalebnemu ciału Jego. Jednak owa, z grecka mówiąc, metamorfoza również jest procesem, który sprawuje się przez całe nasze poświęcone życie. Czytamy dowód tego w liście do Rzymian, 12:2. A nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego. I w 2 Koryntian 3:18 apostoł dodaje. My wszyscy, którzy odkrytym obliczem na chwałę pańską, jako w zwierciadle patrzymy, w toż wyobrażenie przemienieni bywamy z chwały w chwałę, jako od ducha pańskiego. W tych dwóch ostatnich miejscach, w liście do Rzymian, 12:2 i w liście do Koryntian, 3:18, użyte jest greckie słowo metamorfo. Jest to czasownik, który oznacza zmienić, przemienić, zmieniać się. Tym samym słowem określona została przemiana Pana Jezusa na górze przemienienia, gdy ukazał się On trzem uczniom w duchowej postaci. Zapisane jest to w Mateusza 17:2 i Marka 9:2. Tak więc Odnawianie umysłu ku poznawaniu woli Bożej, czyli przyglądanie się Pańskiej chwale w zwierciadle Słowa Bożego, sprawuje w nas przemianę natury. Na ile będziemy pozbywać się starego człowieka, na tyle udzielany nam będzie ów nowy, który coraz głębiej będzie się upodobniał do Jezusa. Jest to proces umierania, który w symboliczny sposób okazaliśmy przez chrzest, zanurzenia w wodzie. Jednakowo zobowiązanie będziemy z Bożą pomocą realizować przez całe nasze życie. I na ile umrzemy, na tyle dokonamy metamorfozy człowieka cielesnego w człowieka duchowego, który dzięki łasce Bożej będzie się być może nadawał do wiecznego i nieśmiertelnego żywota. W tym miejscu chcielibyśmy jeszcze wspomnieć o jednym problemie, który pojawia się, gdy tłumaczymy nasze tytułowe miejsce tak, aby mówiło o naśladowaniu Jezusa w odrodzeniu. Uczniowie, którzy usłyszeli to zdanie, nie byli jeszcze wtedy nowymi stworzeniami. Ich spłodzenie z ducha dokonało się przecież dopiero w dniu Pięćdziesiątnicy. Tymczasem tutaj Jezus zwraca się do nich tak, jakby owo naśladowanie już miało miejsce. Którzyście mnie naśladowali? Uważamy, że problem ten da się objaśnić poprzez fakt, że apostołowie, a przynajmniej niektórzy z nich, byli wcześniej uczniami Jana Chrzciciela i jako tacy zostali przez niego zapewne ochrzczeni. Przyjmując zaś później naukę Jezusa, wkroczyli na drogę naśladowania Go, która miała ich doprowadzić do duchowego odrodzenia. I w tym też sensie Jezus mógł powiedzieć do nich, że już byli w trakcie naśladowania Go w odrodzeniu. Jednak większość tłumaczy potraktowała zapewne ten problem jako ważny powód, by miejsce to przełożyć inaczej. Spróbujmy zatem postawić przecinek nieco wcześniej, tak jak uczynił to tłumacz w pierwszym wydaniu Biblii Gdańskiej z 1606 roku. I przeczytajmy to zdanie raz jeszcze. Wy, którzyście mnie naśladowali, w odrodzeniu, gdy usiądzie Syn Człowieczy na stolicy chwały swojej, usiądziecie i wy na 12 stolicach. Zauważamy, że w tak ułożonej wypowiedzi odrodzenie staje się epoką, w której apostołowie Jezusa zasiądą na stolicach odnowionego Izraela jako Królestwa Bożego. Przywodzi nam to natychmiast na pamięć inny słynny werset, który był tu już dzisiaj cytowany i omawiany, a który stał się podstawą nauki o tak zwanej restytucji. W Dziejach Apostolskich 3:21 czytamy, którego, czyli Jezusa, niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków. Był cytat według Biblii Tysiąclecia. Zacytowany werset używa innego słowa greckiego, apokatastazis, które tylko raz pojawia się w Nowym Testamencie i oznacza przywrócenie czegoś do poprzedniego stanu. Słowo to wywodzi się od czasownika apokatistemi, przywrócić do stanu pierwotnego, powrócić do zdrowia. Czasownik ten występuje w Nowym Testamencie 8 razy i 4 razy odnosi się do przywrócenia komuś zdrowia. Pozostałe 4 razy to Mateusza 17:11 oraz Marek 9:12, miejsca równoległe, które mówią o Eliaszu, że przyjdzie najpierw i naprawi wszystko. Dzieje apostolskie 1:6, które przekazują pytanie uczniów Jezusa. Czy w tym czasie przywrócisz, tu jest ten czasownik, Królestwo Izraela? Oraz Hebrajczyków 13:19, gdzie apostoł Paweł pisze o sobie i o przywróceniu go do społeczności z braćmi. Z tych wszystkich miejsc, z tematem epoki duchowego odrodzenia świata może wiązać się cytat z Dziejów Apostolskich 1:6, w którym mowa jest o odrodzeniu Królestwa Izraela oraz Mateusza 17:1-11 i Marka 9:12, które mówią o odnawiającej działalności Eliasza poprzedzającej przyjście Mesjasza. Jeśli zatem odrodzenie, o którym mówił Jezus w Mateusza 19:28, w naszym tytułowym wersecie, zinterpretujemy jako epokę w trakcie której apostołowie usiądą na 12 tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela, to określenie to najbardziej kojarzy nam się z przytoczoną wypowiedzią Piotra z Dziejów Apostolskich 3:21, gdzie mowa jest o czasie odnowienia wszystkiego oraz z pytaniem uczniów o czas przywrócenia Królestwa Izraelskiego. Miejsce o odnawiającej działalności Eliasza sobie zostawimy na inne rozważania. O jakim odnowieniu, czy też przywróceniu wszystkiego do poprzedniego stanu mówił apostoł Piotr? Znane i często wyrażane wśród badaczy Pisma Świętego poglądy o restytucji mówią o przywróceniu całej ludzkości do stanu doskonałości raju z okresu poprzedzającego grzech pierwszej pary ludzkiej. Takie przywrócenie do pierwotnego stanu raju może jednak odnosić się jedynie do fizycznej doskonałości człowieka. Wiemy z przypadku Adama i Ewy, że fizyczna doskonałość człowieka nie zabezpiecza przed grzechem i przed śmiercią. I dlatego tak ważne było poznanie dobra i zła. I dopiero po zjedzeniu zakazanego owocu człowiek wkroczył na drogę koniecznego doświadczenia i w pewnym sensie dopiero wtedy osiągnął zamierzoną przez Boga doskonałość. Dojrzałość. W 1 Mojżeszowej 3:22 czytamy słowa, wypowiedź Boga. Oto Adam stał się jako jeden z nas, wiedzący dobre i złe. I było to po wygnaniu z raju. W takiej sytuacji pełne przywracanie ludzkości do stanu sprzedowego doświadczenia poza doskonałością fizyczną nie miałoby sensu z punktu widzenia celowości Bożego planu zbawienia. Tym, co z pewnością zostanie przywrócone i o czym brat Piotr tutaj już wspominał, w epoce mesjańskiego odrodzenia będzie panowanie Boga nad ziemią i społeczność Stworzyciela ze stworzeniem. Taka społeczność i takie panowanie miały miejsce w raju przed upadkiem, a grzech nieposłuszeństwa zerwał tę więź. Została ona znów na jakiś czas przywrócona wraz z ukazaniem się Boga na Synaju, gdy zamieszkał on w przybytku sporządzonym przez Mojżesza. Ta społeczność Boga z narodem kapłańskiego królestwa trwała z pewnymi zaburzeniami, spowodowanymi niedoskonałością, nieposłuszeństwem Izraela, przez około 910 lat, aż do zburzenia świątyni jerozolimskiej. Jednak przed tym ostatecznym upadkiem wielu proroków przepowiadało odrodzenie panowania Boga nad Izraelem w czasach końca. I być może o tym właśnie przywróceniu, przepowiadanym przez świętych proroków od wieków, mówił apostoł Piotr. Takiego przywrócenia z pewnością oczekiwali apostołowie, bo wyrazili to przecież w tym wspomnianym już pytaniu. Czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Takiego przywrócenia spodziewali się w czasie działalności Jana prawie wszyscy Żydzi. W Ewangelii Łukasza 3:15 czytamy, że lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem. Mesjaszem, czyli pomazańcem, miał być w powszechnym mniemaniu potomek Dawida, który odrodzi samodzielne panowanie Jerozolimy i zadba o czystość kultu sprawowanego w jerozolimskiej świątyni. W tamtym czasie nad Judeą panowali Rzymianie, a tylko szczątkowe panowanie zachowali nad północnymi ziemiami Izraela, ale pod protektoratem Rzymu potomkowie Heroda, który, jak pamiętamy, wrzenił się żydowski ród królewski Hasmoneuszy, choć sam był z pochodzenia Edomitą. I tak w czasach ziemskiej misji Jezusa dominowały wśród Izraelitów dwie tendencje. Jedni oczekiwali reformy ówczesnego systemu panowania rodu Herodów i urzędującego kapłaństwa, uważając, że wystarczą tylko pewne przekształcenia, żeby system ten mógł w miarę sprawnie działać i zapewnić Izraelitom wystarczającą swobodę polityczną, religijną. Inni zaś spodziewali się pełnej restytucji królowania domu Dawidowego. Oczekiwali na pomazańca, który odnowi panowanie w Jeruzalemie i ustanowi nowe kapłaństwo z nieskażonego rodu. I tak idea restytucji ścierała się z koncepcją reformacji. Tymczasem przyszedł rzeczywisty Boży pomazaniec, I zaproponował trzecią drogę. Drogę odrodzenia. Czyli używając jeszcze jednego słowa na re, drogę regeneracji. Oto trzy kierunki. Określone trzema biblijnymi słowami na re. Restytucja, reformacja i regeneracja. Zatrzymajmy się na chwilę nad tymi trzema słowami. Mówiliśmy już o nich powyżej, ale używaliśmy polskich i greckich odpowiedników. Dlatego też w pierwszej chwili te dobrze znane nam słowa restytucja, reformacja i regeneracja mogłyby nam się wydawać niebiblijne. No może jedynie restytucja nam, badaczom, kojarzy się z Biblią, ale i tutaj wiele osób uważa, że lepiej byłoby używać polskich odpowiedników naprawienie czy odnowienie. Dlaczego zatem powiedzieliśmy, że wszystkie te trzy określenia są słowami biblijnymi? Oczywiście nie są to słowa biblijne w znaczeniu języków oryginalnych Biblii, hebrajskiego i greki. Jednak w takim sensie również używane przez nas słowa odnowienie, przemiana czy odrodzenie, o których wcześniej mówiliśmy, nie są słowami Biblii greckiej czy hebrajskiej. Są to słowa wynikające z polskiego tłumaczenia. Przez wieki jednak chrześcijanie czytali Biblię prawie wyłącznie po łacinie. I z łaciny czerpali określenia, które następnie dostały się do naszych współczesnych języków. Przypomnijmy, że biblijna łacina liczy sobie co najmniej 1700 lat. Zaś nasze współczesne języki europejskie, polski, niemiecki, angielski czy francuski, to historia zaledwie ostatnich 600-700 lat. Współczesne języki europejskie tworzyły się pod ogromnym wpływem teologów, którzy w XV i XVI wieku zaczęli pisać swoje niektóre prace w językach narodowych, aby być lepiej zrozumiani przez szerszą rzeszę umiejących ludzi umiejących czytać, ale nie na tyle dobrze wykształconych, żeby rozumieć po łacinie. I tak zręby nowoczesnego języka niemieckiego tworzył m.in. Luther, francuskiego Calvin, a polskiego Rej, Kochanowski oraz inni wielcy przedstawiciele polskiej reformacji. I w tych okolicznościach do naszych języków współczesnych dostały się trzy biblijne słowa. Podkreślmy, były to biblijne słowa, wzięte z języka łacińskiego. Restytucja, reformacja i regeneracja, które z czasem usamodzielniły się na tyle, że dla większości ludzi przestały się w ogóle kojarzyć z Biblią i z teologią. Przyjrzyjmy się raz jeszcze przytaczanym już miejscom biblijnym, ale w brzmieniu wulgaty, łacińskiego tłumaczenia Biblii z IV wieku naszej ery. Ewangelia Mateusza 19:28, nasz werset tytułowy. Po polsku: zaprawdę powiadam wam, iż wy, którzyście mnie naśladowali w odrodzeniu. Tego w fragmencie zacytowałem. W wulgacie brzmi ten fragment: amen dico vobis quod voscui secuti estis me in regeneratione. Nie znamy łaciny, ja też nie znam tego języka, ale bez trudności rozpoznajemy słowo regeneratione. Regeneracja. Jako odpowiednik naszego polskiego odrodzenia. Dzieje apostolskie 3:21. Fragmencik. Aż do czasu odnowienia wszech rzeczy. Tak nowy brytyjskie tłumaczy ten fragment. Wulgata mówi usque in tempora restitutionis omnium. I znów z łatwością rozpoznajemy słowo restitutionis, które odpowiada naszemu polskiemu odnowienie lub też naprawienie. I stąd nasze badackie określenie restytucja, nie z języka angielskiego. I trzeci fragment z Rzymian, 12 rozdział, 2 werset. Ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego. I wulgata? Sed reformamini in novita sensus vestri. I w tym trzecim fragmencie rozpoznajemy słowo reformamini, które odpowiada, jest to forma w naszym polskim tłumaczeniu zwrotowi przemieńcie się. Również w innych miejscach, które przytaczaliśmy już w naszym rozważaniu, używane są podobne słowa łacińskie, które spolszczone brzmią restytucja. Przepraszam, spojrzałem na zegarek. Brzmią restytucja, reformacja i regeneracja. Każde z tych słów, oprócz biblijnych znaczeń teologicznych, o których już pokrótce wspomnieliśmy, ma także zastosowanie techniczne. Techniczne w takim szerokim rozumieniu słowa technika. Najłatwiej jest to zauważyć na przykładzie reformacja. Po polsku kojarzy ono nam się wyłącznie ruchem religijno-społecznym w XVI wieku, który miał na celu ideologiczną i instytucjonalną odnowę chrześcijaństwa. Słowo regeneracja kojarzy nam się najbardziej z uzdatnianiem starych części. Słowo to ma także liczne zastosowania naukowe, zwłaszcza w odniesieniu do zdolności odtwarzania komórek, części ciała lub odzyskiwania energii. Na przykład regenerujemy nasze siły. Również słowo restytucja ma swoje techniczne, świeckie zastosowanie. W terminologii prawniczej, mam nadzieję, że dobrze wynotowałem ze słownika, bo są tu prawnicy, oznacza ono przywrócenie terminu lub naprawienie szkody. W biologii mówi się o restytucji, czyli przywróceniu gatunku. A w historii używa się terminu restytucja albo też restauracja monarchii. I tak określa się na przykład próbę przywrócenia monarchii we Francji po obaleniu Napoleona i odrzuceniu zdobyczy rewolucji francuskiej. I jest jeszcze jedno, bardzo interesujące i pouczające skojarzenie związane ze słowem regeneracja, czyli odrodzenie. Polskie tłumaczenie tego słowa, odrodzenie, kojarzy nam się natychmiast ze wspaniałą epoką w europejskiej kulturze. Czasami nazywamy ją z francuska renesansem. Renesans oznacza po francusku odradzanie się, czyli mniej więcej to samo, co polskie odrodzenie. A słowo to wywodzi się również nie z francuskiego, tylko z łacińskiego określenia renascentia, które poprzez język włoski dotarło do współczesnych języków jako określenie epoki odrodzenia. Odrodzenie to wspaniały okres w europejskiej kulturze. Myślę, że wszystkim nam mówią coś takie nazwiska jak wspaniałych plastyków jak Giotto, Botticelli, Michał Anioł, Leonardo da Vinci, Bruegel, Dürer, wybitnych naukowców i odkrywców jak Kopernik, Kolumb, Galileusz, pisarzy, Dante Alighieri, Petrarka, Szekspir, Rey, Kochanowski, muzyków, Ockeghem, Josquin des Prez, Palestrina, Mikołaj Gomułka czy Wacław Szamotu, architektów, Brunelleschi, Rafael, filozofów i teologów jak Machiavelli, Tomasz Morus, Marcin Luther czy Erasm z Rotterdamu. A przecież to tylko niektóre najważniejsze nazwiska, które potrafi sobie prawdopodobnie przypomnieć każdy uczeń szkoły średniej. Gdybyśmy zaprosili tutaj historyka sztuki albo literatury, to wymienianie choćby tylko najważniejszych nazwisk z okresu renesansu zajęłoby mu prawdopodobnie co najmniej ze 20 minut tego wykładu. Co to jednak ma wspólnego z naszym rozważaniem? Otóż Jezus powiedział, żeby naśladować Go w odrodzeniu. Ludzie tamtej epoki, epoki renesansu, żyli duchem odrodzenia. I było to odrodzenie nie tylko w zakresie zamiłowania do starożytności, języków i nauk, ale także towarzyszyło mu wielkie odrodzenie życia duchowego, które tak bardzo wcześniej skostniało w późnowiecznych strukturach Kościoła i w schematach myślowych scholastycznej teologii. Ludzie, których wymieniliśmy, byli w większości głęboko wierzącymi chrześcijanami, a ich twórczość czy działalność przeważnie przepojona była bardzo głęboką wiarą. I rzadko też uświadamiamy sobie, ja również o tym nie wiedziałem, skąd wywodzi się nazwa tej epoki, odrodzenie czy też renesans. Do języka historii sztuki wprowadzili ją naukowcy XIX wieku, zwłaszcza jako Burckhardt z Bazylei, który napisał takie dzieło Kultura renesansu w Italii w 1860 roku. Jednak to określenie renesans zaczerpnął z pism twórców epoki włoskiego odrodzenia, zwłaszcza malarza Giorgio Vasariego i najsłynniejszego bodaj filozofa, teologa i filologa renesansu Erasma z Rotterdamu. Ten ostatni, Erasm z Rotterdamu, jako głęboko wierzący człowiek i teolog, używał terminu renascentia, odrodzenie, w znaczeniu religijnym i w nawiązaniu do nauki Jezusa, o której już mówiliśmy dzisiaj wielokrotnie, o powtórnym narodzeniu z Ewangelii Jana, trzeci rozdział, oraz właśnie z Mateusza 19:28, który jest przedmiotem naszych rozważań. I przytoczmy pewne zdanie napisane przez tego myśliciela na początku XVI wieku, w którym posługuje się on słowo odrodzenie, po łacińsku renascentia. Zdanie to napisał po łacińsku, ale przeczytamy go w tłumaczeniu polskim. Świat dochodzi do przytomności, jakby budził się z głębokiego snu. Istnieją jednak jeszcze tacy, którzy sprzeciwiają się uporczywie, rękami i nogami kurczowo trzymając się dawnej swojej niewiedzy. Obawiają się bowiem, że gdyby dobre nauki odrodziły się, tutaj jest właśnie to słowo renascentia, i świat stał się mądry, mogłoby się okazać, że sami nic nie wiedzieli. Erasm był intelektualistą, filologiem, który nie włączał się w praktyczne działania reformacyjne. Nienawidził co prawda klasztornego życia, od którego musiał zacząć swoją karierę jako nieślubny syn księdza. Gardził światowymi ambicjami rzymskiego biskupa. Jednak jego celem nie była walka z instytucjami, ale dostarczenie ludziom umiejącym czytać i myśleć najpotężniejszej broni w walce o wolność Pisma Świętego i dobrych naukowych podstaw do jego rozważania. To on jako pierwszy wydał drukiem grecki Nowy Testament, który stał się podstawą rozwoju współczesnej biblistyki. Rozwinął także, upowszechnił zainteresowanie językami Biblii, greką, hebrajskim. Był to człowiek z wielką historyczną wyobraźnią, który wiedział, że wiedza z czasem rozproszy mroki głupoty. Nie bójmy się użyć tego słowa, dlatego że jego najsłynniejszą książką jest właśnie Pochwała głupoty. Przekorny tytuł, który oznacza satyrę. Książka ta jest satyrą na brak wykształcenia i świadomości wśród ówczesnego duchowieństwa. Erasm był człowiekiem, który w swej działalności publicznej kierował się jezusowym duchem odrodzenia i takiego też ducha upowszechniał w swoim otoczeniu. Choć nigdy nie porzucił Kościoła katolickiego, zbudował dla potomnych trwałe podstawy umiejętności poszukiwania wolności i prawdy. Ktoś jednak mógłby powiedzieć, że reformacja, to nasze drugie słowo na re, dokonała również wielkiego dzieła przekształcenia kultury europejskiej, wywarła wielki wpływ na światową historię. I to jest prawda. Nie zamierzamy tutaj umniejszać roli Lutra, Zwingliego, Melanchthona czy Kalwina. Wykonali oni wielką pracę i zbudowali podstawy współczesnych systemów religijnych i społecznych. Idee, które im przyświecały, były w przeważającej mierze słuszne. Byli to zresztą także ludzie odrodzeni, zachęcający także innych do odradzania się. Luter, zaczynając swą publiczną działalność, nie myślał wcale o wypowiadaniu posłuszeństwa rzymskiemu kościołowi. Był on mnichem duchownym tego systemu. Wykładał teologię na katolickim uniwersytecie, a jego 95 łacińskich tez miało służyć ożywieniu dyskusji na temat odpustów wśród duchowieństwa katolickiego. Zmierzał on raczej do odnowy rzymskiego kościoła niż do stworzenia nowej, zreformowanej denominacji. Prędko jednak się okazało, że Rzym nie był gotowy na taką reformę. Ostra reakcja papieża wywołała jeszcze ostrzejszą reakcję Lutra, który pali papieską bullę, a przed Sejmem Rzeszy w Ormancji nie daje się zmusić do odwołania swych poglądów. Luter prędko wyczuwa swą szansę jako przywódca ludowy. Europa czekała wtedy na wodza, który stanąłby na czele chrześcijan zbuntowanych przeciwko Rzymowi. Nie wahał się zająć tego miejsca. Dzięki poparciu władz świeckich, niechętnych Rzymowi, a zwłaszcza nakładanym przez Rzym podatkom, udaje mu się założyć własny kościół, a jego śladem idą inni. Zwingli w Curychu powszechnia zreformowaną liturgię mszy jako pamiątki pod dwoma postaciami. Melanchtonowi udaje się wypracować augsburskie wyznanie wiary, jednoczące odtąd kościoły protestanckie. Müncer staje na czele chłopskiego powstania. Kalwin w Genewie buduje podstawy ustroju teokratycznego. Raz podzielone chrześcijaństwo dzieli się dalej i trudno ten proces powstrzymać. Jedyną metodą zdaje się być zawsze wyznaczenie granic nowej ortodoksji, która w swej istocie stanowić będzie kres reformacji. Erasm popierał idee głoszone przez Lutra. W liście do Johannesa Langa, zwolennika Lutra, pisał on w 1519 roku, w 2 lata po ogłoszeniu 95 tez. Cytuję. Każdy prawdziwie dobry człowiek cieszy się z odwagi i śmiałości Lutra, który powinien jednak strzec się, żeby cała sprawa nie przybrała postaci stronniczego sporu. Na nic walka z poszczególnymi osobami, dopóki nie zdoła się zlikwidować tyranii rzymskiego tronu i jego satelitów, dominikanów, karmelitanów i franciszkanów. Lecz na to nikt bez wzniesienia poważnego tumultu nie może się odważyć. Koniec cytatu. Sam Luter pilnie zabiegał o poparcie szanowanego wtedy powszechnie Erasma. Jednak ten wielki uczony, zwolennik łagodności i umiarkowania, tak odpisał przywódcy reformacji w tym samym 1519 roku. Cytuję. Oświadczyłem, że cię nie znam zupełnie, że nie czytałem jeszcze twoich książek, a zatem nie akceptuję i niczego, nic nie akceptuję i niczego nie odrzucam. Zbieram siły, żeby przydać się jeszcze dla ponownie rozkwitających studiów. Wydaje mi się, że przy pomocy ujmującej skromności więcej osiągnąć można niż przez gwałtowność. Takim sposobem Chrystus podbił świat. Koniec cytatu. W czasie Sejmu Rzeszy w Wormancji w 1521 roku, gdy Luter wypowiada słynne słowa: tutaj stoję i nie mogę inaczej, odmawiając tym samym odwołania swych poglądów, gdy w całych Niemczech wybucha entuzjazm z powodu jego nieugiętego stanowiska, Erasm pisze w jednym ze swoich listów: gdybym był przy tym obecny, uczyniłbym wszystko, co tylko w mej mocy, żeby tragedię tę przez pełne umiaru postępowanie tak złagodzić, iż by nie mogła później ponownie wybuchnąć na jeszcze większą skalę dla całego świata. Koniec cytatu. Jak bardzo przewidujące, niemal prorocze były to słowa, miało się okazać bardzo prędko. W 1524 roku, 3 lata później, wybucha niemiecka wojna chłopska, na czele której staje Tomasz Müncer, zwolennik i dawny przyjaciel Lutra. A postulaty chłopów nie miały wiele wspólnego z teologią. Poza domaganiem się prawa do wyboru proboszcza przez społeczność gminy, wszystkie inne postulaty, jak zniesienie pańszczyzny, wygórowanych podatków, nadmiernie surowych kar czy zakazu polowania i łowienia, miały charakter czysto ekonomiczny, które dzisiaj poparłby każdy rząd. I oto wielki reformator staje przed politycznym wyborem, w którym opowiada się po stronie ciemiężycieli przeciwko biedakom. W dramatycznej odezwie, którą zatytułował Luter przeciwko grabieżczym i morderczym hornom chłopskim, którą w 1525 roku skierował do walczących z chłopami zastępów, pisze on następujące słowa, cytuję. Przetoż, drodzy panowie, oto miejsce, w którym możecie wyzwalać, ratować, pomagać. Zlitujcie się nad tymi biedakami, których chłopi zmusili do współpracy. Dźgajcie, raście, zabijajcie, kto tylko może. Jeśli przy tym zginiecie, tym lepiej dla was. Bardziej błogosławiona śmierć nie może stać się waszym udziałem, gdyż giniecie dla posłuszeństwa boskiemu słowu i przykazaniu z Rzymian 13 rozdziału, a także w usłudze miłości dla waszych bliźnich, których ratujecie z więzów piekła i diabła. Koniec cytatu. I na skutki tej odezwy nie trzeba było długo czekać. Poskromienie owego buntu przyniosło śmierć 100 tysięcy osób po stronie chłopskiej. A Müncer, wielki filozof i uczony, przyjaciel Lutra, został przewieziony do Miluzy i ścięty po torturach. Luter nie dożył wojny 30-letniej, która w latach 1618-48 opanowała całe Niemcy, w której starli się niemieccy protestanci z niemieckimi katolikami. Wojna ta oraz jej skutki, głód i epidemie, pochłonęły w niektórych regionach życie do 50% ludności. W sumie zginęło wtedy w Niemczech około 8 milionów ludzi, co stanowiło blisko 30% całej populacji. To także był skutek reformacji, przed którym Erasm przestrzegał Lutra i jego zwolenników. Drodzy braterstwo, jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że żyjemy w czasach, w których wolność i jaka taka sprawiedliwość społeczna, prawda stanowią powszechnie szanowane ideały i prawo cywilizowanej części świata. Jednak droga wiodąca do wypracowania tych osiągnięć była bardzo bolesna i krwawa. Prawdopodobnie nie było innej. Ale mimo to nie możemy pochwalić metod, którymi posługiwali się reformatorzy. Cel nie uświęca środków. Nie pochwalamy słów Lutra wymierzonych przeciwko anabaptystom, którzy sprzeciwiali się chrztowi niemowląt, a on mówił: śmierć z wody dla tych, którzy chrzczą w wodzie. I rzeczywiście, protestancka bazylea topiła w Renie braci anabaptystów. Ten sam Luter nawoływał do palenia żydowskich synagog. Kalwin sławił się barbarzyńskim uwięzieniem i spaleniem wybitnego hiszpańskiego lekarza, naukowca i teologa Michała Serveta, odkrywcy drugiego obiegu krwi, za to, że tak jak my, nie uznawał boskości Jezusa, pisząc książkę o błędach Trójcy. Już po śmierci Serveta wielki teolog Kalwin, znawca greki i hebrajskiego, autor tysięcy stron komentarzy biblijnych, w specjalnym traktacie na ten temat obrona prawowiernej nauki z 1554 roku rzekomo biblijnymi argumentami uzasadnia potrzebę zabijania ludzi o odmiennych poglądach teologicznych. Oto do czego prowadzi pragnienie reformowania instytucji, praw i teologii bez odrodzenia umysłu i uczuć w duchu chrystusowej regeneracji. I również przykładów ducha restytucji nie trzeba daleko szukać. W tym samym przełomowym XVI wieku rozpoczyna działalność inny wielki Hiszpan, wielki myśliciel Ignacy Loyola. Jeszcze nie udało mi się do tej pory przeczytać żadnego z jego dzieł, ale z relacji innych należałoby wnosić, że podobno był to człowiek bardzo wierzący i o potężnym umyśle. Jednak celem jego działania, także założonego przez niego w 1540 roku Towarzystwa Jezusowego, czyli popularnego zakonu jezuitów, było przywrócenie, czyli restytucja przewodniej roli papiestwa w obrębie zachodniego chrześcijaństwa. Zakon ten, zarządzany z wojskową dyscypliną, słabił się ideologiczną i bezkompromisową walką ze zdobyczami reformacji. Sprowadzeni do Polski w 1564 roku jezuici powszechnie zachęcali do aktów przemocy i nietolerancji. Jezuicki ksiądz Piasecki z Poznania tak przemawiał do tłumu wiernych w 1605 roku. Cytuję. Nie chce magistrat? Nie chce rada miejska? Ty tedy, ktokolwiek jesteś z ludu, puść z dymem i w popiół zamień wszystkie burzice heretyków. I żacy zacnej wszechnicy jagiellońskiej, tutaj niedaleko w Krakowie, podburzani przez katolickich radykałów, dwukrotnie spalili i zdewastowali zbór protestancki, śpiewając przy tym Te Deum Laudamus, Ciebie Boże chwalimy. Szczytem osiągnięć polskich jezuitów było jednak osadzenie na tronie swego wychowanka, Zygmunta III Wazy, który w 1591 roku, jak podają historycy, gdy palono zbór krakowski, krakowski zbór kalwiński, w pałacowych ogrodach na Wawelu grał sobie spokojnie ze swoimi przyjaciółmi w piłkę. W 1569 roku Zygmunt przenosi stolicę z Krakowa do Warszawy po to, żeby oddalić dwór od wpływów protestanckiej arystokracji i z czasem doprowadził do największej fali kontrreformacji, której między innymi efektem było haniebne wygnanie Arian z Polski. I oto kraj, nasza Polska, który w XVI wieku zasłynął jako oaza wolności, do którego chronili się przed prześladowaniami katolickiej inkwizycji naukowcy wielkiej klasy, jak na przykład Włoch Socyn, który w XVII, który tutaj przybył, dlatego że był prześladowany i musiał uciekać. Ten kraj w XVII wieku pogrąża się w barbarzyńskich prześladowaniach i uchwala akt najwyższej nietolerancji, wygnania pod groźbą kary śmierci kwiatu swej duchowej elity, przyznając przy tym połowę majątku donosicielowi, który wyśledzi heretyka. Tak wyglądał duch restytucji, chęci przywracania dawnych porządków wedle swojego własnego pomysłu. Drodzy braterstwo, te rozważania, które przeprowadziliśmy, mogły się wydać nieco skomplikowane, jednak praktyczny wniosek, który z nich płynie, jest bardzo prosty i dość oczywisty. Oto przed każdym człowiekiem stoją trzy drogi. Dwie z nich proponuje świat. Jest to z jednej strony droga konserwatyzmu, chęci powrotu do czegoś, co już było i co wydaje się sprawdzone długoletnią praktyką. Z drugiej strony pojawiają się demokraci, nawołujący do reformy struktur prawa oraz ideologii. I tak duch restytucji walczy z duchem reformacji. Tak dzisiaj, jak za czasów Jezusa, czy też w przełomowym wieku XVI. Bóg owszem proponuje nam restytucję, ale nie według ludzkiego planu, który na ogół doprowadza do przywrócenia sprawdzonych metod działania, ale nie Boga, tylko szatana. W swoim czasie Bóg przeprowadzi restytucję wszystkiego, tak jak to zapowiedział przez usta swoich świętych proroków. Nie polecił nam jednak ludziom, byśmy tę restytucję rozpoczynali o własnych siłach. Jezus i apostołowie zachęcają nas do przeprowadzenia reformy, ale nie praw i instytucji, ale własnego umysłu i własnych uczuć. Pismo Święte nakłania nas do pozbywania się starego człowieka, aby stworzyć miejsce dla nowego, dla działania Bożego Ducha, który będzie reformował nas z chwały w chwałę. Reformowanie praw i instytucji po to, żeby wywierać polityczny wpływ na innych ludzi, pozostawmy politykom i działaczom kościelnym. Być może ich reformy w pewnym stopniu poprawią sytuację ludzkości, ale z czasem i tak staną się przyczółkiem nowej ortodoksji, która wymagać będzie dalszych reform albo restytucji tego, co okaże się dawniej działało lepiej. W przeciwieństwie do tych politycznych tendencji, restytucji i reformacji, Jezus proponuje swoim naśladowcom najtrudniejszą drogę. Drogę regeneracji, drogę odrodzenia. Działania odrodzeniowe wydają się na krótką metę bardzo powolne i mało skuteczne. Przyjrzyjmy się jednak duchowi epoki odrodzenia. Jak wiele dobrego osiągnęli ówcześni myśliciele i działacze, a ich wpływ sięga do naszych czasów. Uwierzmy Jezusowi, że tylko ludzie, którzy sami się odradzają, a także krzewią w swym otoczeniu ducha odrodzenia, nadają się do tego, by sądzić 12 pokoleń Izraela, a przez nie cały świat. Braterstwo, także w naszym otoczeniu, w społeczności religijnej, w której wzrośliśmy, pojawiają się czasami tendencje reformatorskie, które dążą do tego, by zmienić coś w naszych instytucjach i zwyczajach. Z drugiej strony zaraz podnoszą się konserwatyści, którzy bronią wiary raz ojcom podanej. W duchu fałszywej restytucji tego, co już było, w myśl słynnej zasady stopniowania dobre, lepsze i tak, jak było zawsze. Nie dajmy się zwieść żadnej z tych politycznych tendencji, ale działajmy w duchu Chrystusowego odrodzenia. Tylko takie postępowanie, wynikające z nowego narodzenia z wody i ducha, potwierdzane ciągle, przez ciągłe odradzanie myśli mocą słowa, gwarantuje trwałą zmianę naszego własnego nowego człowieka, który swym odrodzonym duchem będzie wywierał pozytywny wpływ na całe nasze otoczenie. Oto trudna i czasami bardzo mało wdzięczna droga dla ludzi, którzy zdecydowani są na to, by wyrzec się popularności, zrezygnować z efektownych zrywów, ale jest to droga, która w rezultacie doprowadzi do ustanowienia nad światem wspaniałego królestwa 12 stolic pokoleń izraelskich. Starajmy się postępować drogą Jezusowego odrodzenia, tak by uzyskać przywilej uczestniczenia w Jego panowaniu w czasie błogosławionej restytucji wszystkiego na drodze Bożej reformacji. A ta reformacja i ta restytucja z pewnością doprowadzi do odrodzenia całej ludzkości w Jezusie Chrystusie. Amen.